Zgodnie z zapowiedzią, gościem kortowskiej audycji literackiej jest Paweł Reszka, dziennikarz, reporter i autor książki Płuczki, poszukiwacze żydowskiego złota. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Będziemy dziś rozmawiać przede wszystkim o tej książce, o której wspomniałam, ale już tradycyjnie, gdy moim gościem są, tak to nazwę, wykładowcy studium reportażu przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, to zaczynamy rozmowę od tego właśnie studium i również pana poprosiłabym o wrażenia. Jest pan po zajęciach. Gdyby mógł pan zdradzić, o czym dzisiaj państwo rozmawiali i jak te zajęcia przebiegły i też jakie są pana wrażenia tutaj z Olsztyna?
Rozmawialiśmy o tym, czym jest reportaż, czym powinien być, czym nie powinien być. Moje wrażenia są jak najbardziej bardzo, bardzo pozytywne. Udział w takich zajęciach jest też dla mnie, jako dla osoby, która stara się podzielić swoim doświadczeniem, wyzwaniem, ponieważ studenci nie odpuszczają ani na chwilę, cały czas zadają pytania, są bardzo, bardzo aktywni. Widać, że są to ludzie, którzy są też zmotywowani bardzo do tego, żeby spróbować tego reportażu. Mówiłem o tym, w jaki sposób ja pracuję, na co zwracam uwagę, czego unikam. I co, trzymam kciuki za to, że uda się tym moim słuchaczom napisać, zrealizować siebie, napisać jakiś wartościowy tekst. Warto próbować na pewno.
To teraz porozmawiajmy o książce Płuczki, poszukiwacze żydowskiego złota. Jest to jeszcze wciąż stosunkowo nowa książka, nawet jest to nowa książka. Myślę, że jeszcze nie wszyscy nasi słuchacze się z nią zapoznali. Rzecz jest o rozgrabianiu po prostu masowych grobów Żydów na terenie byłych nazistowskich obozów zagłady w Bełżcu, w Sobiborze. No tak, właściwie o tym tak w skrócie można powiedzieć. Kiedy i jak po raz pierwszy pan się zetknął z tym tematem? I czy od razu to pierwsze zetknięcie było jakby motywacją do tego, żeby zająć się tym jako reporter, jako dziennikarz?
Właściwie tak. No to był 2008-2009 rok. Opowiedział mi o tym zjawisku Robert Kowalek, już nieżyjący historyk, dyrektor muzeum w Bełżcu, z którym konsultowałem czasami tematy. Powiedział, że tuż po wojnie okoliczni mieszkańcy, nie tylko okoliczni mieszkańcy, przez wiele dni, wiele tygodni przychodzili do byłego obozu zagłady i przekopywali ten teren, próbując znaleźć to, czego nie udało się zrabować Niemcom. Złote zęby, pierścionki, a wszystko to działo się w miejscu, gdzie zagazowano minimum 430 tysięcy osób, Żydów. Pamiętam, że ta informacja wywołała we mnie, wstrząsnęła mną i pomyślałem sobie, że warto by się tym zająć dziennikarsko. Natomiast też nie ukrywam, że dość długo sądziłem, że mamy do czynienia z jakimś rodzajem marginesu mimo wszystko, który da się wytłumaczyć tym takim zezwierzęceniem wynikającym z wojny, z różnego jego kontekstu też społecznego, z którym mieliśmy do czynienia tuż po zakończeniu działań wojennych. I trwało parę lat, zanim zdołałem zebrać się w sobie i zająć na poważnie tym tematem. I wtedy, ku mojemu zdziwieniu, okazało się, że jednak nie było to zdecydowanie margines, a raczej coś, co można by nazwać normą w tym okresie tuż powojennym. I rzecz dotyczyła nie tylko Bełżca, ale też dotyczyła Sobiboru. Co ciekawe, kopacze stworzyli taki swój język, który pełen eufemizmów, który pozwalał im ukryć właściwą naturę rzeczy. A więc funkcjonowały tam takie terminy jak żużel torf, a po prostu chodzi o warstwę spalonych kości ofiar. Nie chodzili do obozu zagłady, tylko chodzili na icki albo na żytki. Używali takiego specjalistycznego sprzętu, jak na przykład rafa, czyli sito do przeszukiwania kości.
Albo na getto też, proszę, prawda? Co też tak, jakby coś co innego zupełnie oznacza normalnie.
Oczywiście. Cały ten język miał za zadanie stworzenie takiego dystansu, buforu bezpieczeństwa, który by oddzielał kopaczy w jakiejś takiej warstwie symbolicznej od tego, co robili naprawdę. Tym, co mnie zaskoczyło, było też długotrwałość tego procederu, bo w 60 roku Sobibór wyglądał jak taka amatorska kopalnia złota. Teren w żaden sposób nie był zabezpieczony. Mówimy o miejscu, gdzie zamordowano 180 tysięcy osób. Miejsce nie było w żaden sposób zabezpieczone i gdybyśmy teraz tam się przenieśli w tym momencie, do tego 60 roku, to zobaczylibyśmy cały teren skopany, pełen dołów i też pryzm kości usypanych, które były jakby produktem ubocznym przy tych czynnościach poszukiwania złota. Zresztą podobnie było w Bełżcu, bo są zdjęcia pokazujące, jak jedno i drugie miejsce wyglądało właśnie w tym okresie, którym się zajmuję. Z materiałów, do których dotarłem, archiwalnych, wynika, że jeszcze w połowie lat 80. Sobibór był rozkopywany i to w sposób, który możemy określić mianem zjawiska. Nie były to przypadki, tylko było to raczej coś, co zdarzało się bardzo często, zwłaszcza w okresie letnim, jak powiedział jeden z pracowników służby leśnej. W jednym ze śledztw właśnie jest to, takie stwierdzenie jest w aktach, do których dotarłem. Wszystko to spowodowało, że no, dość ciężko mi było też jakoś tak zracjonalizować sobie i wytłumaczyć, jak to wszystko było możliwe. Tym cudem władze nie reagowały, a kiedy reagowały, no to też ta reakcja sprawiała wrażenie takiej raz, że wymuszonej, a dwa, że raczej symbolicznej, niż zmierzającej do tego, żeby porządnie zająć się problemem i nie tylko skutecznie przepędzić kopacze, ale też zabezpieczyć tereny obozów zagłady.
Z książki, raczej już z tej końcowej części, z bibliografii dowiedziałam się, z czego pan korzystał. Ciekawi mnie, czy więcej materiałów źródłowych pochodzi z dokumentów archiwalnych, z dokumentów...
Skąd pochodzą?
To mnie przede wszystkim interesuje. Z jak wieloma kopaczami udało się panu porozmawiać?
Jeszcze rozmawiałem z kilkudziesięcioma osobami, które w większym stopniu były zaangażowane w kopanie. Samych kopaczy było kilku. No, tutaj problemem jest oczywiście wiek tych osób. Nie zostało ich zbyt wiele. No, rozmawiałem też z wieloma krewnymi ich. Oczywiście nie uważam, żeby wina przychodziła, była dziedziczona, natomiast pytałem ich o takie podstawowe rzeczy, czy ich zdaniem to było dobre, czy złe, czy był to grzech, czy nie był grzech. I też wykonałem sporą pracę archiwalną. Udało mi się znaleźć, co było dla mnie szczególnie istotne, dokumenty z procesów karnych z przełomu lat 50. i 60., ale też 70. i 80. To głównie materiały, które znajdowały się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej i historycy się nimi nie zajmowali wcześniej. Nie były te materiały opisywane, ale też przeszukiwałem archiwa sądów powszechnych. Zależało mi na tym, żeby dotrzeć do tych dokumentów, bo też chciałem mieć bezsporny dowód na to, że takie rzeczy faktycznie się zdarzały i była to rzecz nie do podważenia właściwie. No, są dokumenty, są wyroki, są zdjęcia, więc...
To się działo. A proszę powiedzieć, co pan, bo tego niestety czytelnik nie może doświadczyć, tylko reporter, tylko dziennikarz. Co pan widział w twarzach, w oczach, jaka była mowa ciała tych ludzi, którzy bezpośrednio uczestniczyli, ci, którzy jeszcze żyją, z którymi pan rozmawiał?
Jeżeli chodzi o reakcję, to najczęściej taką reakcją, z którą się spotykałem, był pewien rodzaj obojętności na to, co się działo. Moi rozmówcy mieli bardzo wiele argumentów za tym, żeby usprawiedliwić to, co się działo właśnie w Bełżcu i w Sobiborze. Najczęściej takim argumentem była bieda. Był rodzaj przyzwolenia społecznego i też to, że część osób uważała, że nie jest to cmentarz, bo jest to miejsce niezabezpieczone w ten sposób, skoro nie ma ogrodzenia, skoro nie ma jakichś znaków, więc traktowano to po prostu jako pole, gdzie można znaleźć jakieś cenne przedmioty. Nie spotkałem reakcji takich osób, które były bezpośrednio zaangażowane w to kopanie, reakcji, które mogłem określić jako jakieś poczucie winy na przykład. Raczej w większości moich rozmówców powiedziałbym, że spotykałem się z takimi reakcjami. Takie były czasy. Gdybym ja nie wziął, zrobiłby to ktoś inny, a poza tym przecież oni wszyscy nie żyli.
To też pewnie dlatego nie spotykał się pan raczej z odmowami, prawda, przed porozmawianiem o tym, bo gdyby to była rzecz wstydliwa, taka, która ciąży, to pewnie tak łatwo by ci ludzie o tym nie opowiadali.
Owszem, też byłem zaskoczony tym, że tak wiele osób chce ze mną rozmawiać i nie widzi w tym większego problemu. I też tak sobie właśnie to tłumaczyłem, że nie mają powodu do wstydu, nie czują się winni, bo w ich odczuciu nie robili nic złego. Starałem się, żeby traktować ich uczciwie. Oddaję im głos, oni opowiadają o swoich motywacjach, opowiadają o swojej sytuacji też materialnej w tamtym okresie, o tym, czy faktycznie był tak wielki głód, który zmuszał ich do tego, żeby wykopywać ciała, szczątki. I też starałem się nie oceniać moich rozmówców. Uznałem, że nie jest to rola reportera. Reporter powinien próbować zrozumieć, czytelnik oczywiście ma prawo do oceny.
Czy możemy stworzyć jakiś pewien taki profil społeczny osób, które to robiły, bo z książki dowiadujemy się, że są to kobiety, dzieci, młodsi, starsi, ale też dowiadujemy się, że są to ludzie wierzący, no bo oni o tym mówią. W niedzielę tam nie pójdziemy, bo w niedzielę nie można pracować. Inna kobieta z kolei mówi o tym, że, bo to chodziło o to, że tam w jej rodzinie wystąpił szereg bardzo poważnych problemów i ona wierzy w to, że Bóg pokarał jej rodzinę za to, że okradali tych martwych Żydów, zwłoki Żydów. I to nie dość jeszcze, że zwłoki Żydów, no to doświadczonych zagładą. Czy można w ogóle powiedzieć, kto to robił w sensie społecznym?
Nie znalazłem jakiejś jednej grupy społecznej, którą można by wyróżnić, powiedzieć właśnie oni się tym zajmowali. Z rozmów, które przeprowadziłem i też z materiałów śledztw wynika, że właściwie chodzili kopać zarówno biedni, jak i bogaci, młodzi, starsi, kawalerowie, ojcowie, mężczyźni, kobiety, dzieci, dorośli. Nie było jakiejś takiej reguły, która mówiłaby, że ta i ta grupa chodzi, a ta i ta grupa nie chodzi. To też było szczególnie poruszające, bo w 60 roku, kiedy zatrzymano w okolicach Żłobka pod Sobiborem, to jest taka wieś, grupę kopaczy, to ten przekrój społeczny był bardzo dobrze widoczny. Zatrzymano wtedy 14 osób i z jednej wsi był tam cały przekrój społeczny właśnie. Byli, jak ja mówiłem, jedni, bogaci, ci, którym łatwiej byłoby wytłumaczyć to, dlaczego się tym zajmowali, ci, którzy naprawdę nie mieli powodu tego robić z powodów materialnych. Ja myślę, że w tym wszystkim tak naprawdę chodzi o to, że ci wszyscy ludzie czuli mniej lub bardziej świadomie, że mogą to robić, że jakby ta ich, to ich dzieło, ten proceder nie jest ani w ich, nie był ani w ich odczuciu czymś szczególnie nagannym, ani też w odczuciu władz nie był czymś, nie był jakimś szczególnym rodzajem przestępstwa. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak długo to trwało.
Zwróciłam uwagę na to, gdy właśnie oddaję pan głos swoim bohaterom, oni mówią, opowiadają, to też zamieścił pan fragmenty wypowiedzi, gdzie oni odnoszą się do pana osoby. Jest tam, chyba dwa są takie. Niestety nie wynotowałam sobie cytatu, więc nie będę tutaj cytować słowo w słowo, ale jest tam coś takiego, chyba mówi jeden z mężczyzn, że pewnie odczytuje to pana zainteresowanie tą sprawą i mówi, pan to chyba jest Żydem, to znaczy ja do Żydów nic nie mam, ale pan to może jest Żydem. Spotykał się pan rzeczywiście, bo to też trochę mówi o stosunku do, być może mówi do tej całej sprawy, że jednak to się gdzieś pojawia.
No to była sytuacja właściwie, można powiedzieć, dość jednostkowa. To jedyny taki przypadek, kiedy moje zainteresowanie tematem, mój rozmówca powiązał z tym, że z całą pewnością muszę być Żydem, no bo jednak powiedział swojego to obchodzi. Natomiast cały ten temat też nauczył mnie tego, żeby nie oceniać zbyt prosto, nie wyciągać takich prostych, jednoznacznych wniosków. Rzeczywistość była dużo bardziej złożona. I też z tego powodu, no, jak mówiłem wcześniej, bardzo starałem się, żeby nie oceniać moich rozmówców, ani też nie pisać na przykład, że chodzili wszyscy, albo że starać się jednak jakoś może nie wypośrodkować, ale zachować jakiś taki rodzaj proporcji, chociaż nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile tak naprawdę osób chodziło. Wiemy z dokumentów archiwalnych, z dokumentów źródłowych, że było to zjawisko masowe w okresie tuż powojennym, a potem bardzo, bardzo częste. Mimo to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że chodzili wszyscy na przykład z tych miejscowości, które przylegały do obozów zagłady i też należy mieć to na uwadze, że jednak też byli ludzie, dla których to, co się tam, jakby ten cały proceder był czymś absolutnie nagannym i nie zgadzali się na to. Wszystkie, większość zatrzymań kopaczy pod koniec lat 50. wzięła się stąd, że jakby ich początkiem były donosy mieszkańców Bełżca na to, że ktoś znowu kopie na terenie obozu i przychodzono na milicję, informowano o tym, że jest takie, a nie inne zjawisko. Milicja interweniowała mniej lub bardziej udanie, ale to też wskazuje na to, że jednak była też grupa ludzi, których nie było zgody na to, co się działo.
Mówiliśmy chwilę o Warmii i Mazurach na początku i to, jak wiadomo, są były Prusy Wschodnie i przychodzi mi do głowy reportaż Magdaleny Grzebałkowskiej Wojna i pokój, która pisała o szabrownictwie tutaj, czyli może powiem też krótko wyjaśniając, ludność niemiecka, która musiała opuścić te tereny po wkroczeniu Armii Czerwonej, to do ich domów wchodzili chociażby Polacy, którzy przybywali tutaj z Mazowsza i oni dokonywali, no oczywiście szabrowano na ulicy, szabrowano budynki użyteczności publicznej, ale też szabrowano w domach. Na przykład ludzie, którzy wchodzili do nich, zajmowali sobie z chęcią meble, kanapy, zastawy obiadowe i właśnie Magdalena Grzebałkowska o tym opisuje. No i też prowadzi prowadzi tam taki właściwie monolog z samą sobą przez moment. Rozmawia z 86-letnią w 2014 roku bohaterką i zadaje sobie takie pytanie właściwie, czy ja mam prawo zapytać tę starszą kobietę, jak to jest wejść do cudzego domu i kraść. To są właśnie, oczywiście tego szabrownictwa pewnie nie da się porównać, bo tu nie mamy do czynienia z bezczeszczeniem zwłok, z tego typu rzeczami. Zupełnie to tylko są materialne rzeczy, ale to są te zjawiska, które jakby na kanwie wojennej występują i które no, wtedy dla tych ludzi były czymś zupełnie normalnym. No i też chodzi też o jeszcze inną sprawę, właśnie o tym, o czym pan mówi, czyli spojrzenia na to, nas, którzy wojny nie przeżyliśmy.
Oczywiście. No tak, tylko też weźmy pod uwagę, że sprawy, o których piszę, trwały nie tylko po wojnie.
Tylko właśnie przez tak długo, do lat 80.
Dokładnie. No w 60 roku, no oczywiście można mówić o jakichś takich, o powtarzaniu pewnych zachowań, które były konsekwencją wojny, ale nie wiem, czy ta wojna akurat, czy można powiedzieć, że był to okres tuż powojenny, 60 rok.
Co pisała prasa PRL-owska, jednak obarczona cenzurą? Pan też korzystał, to były między innymi Kurier Lubelski z lat 50., końca 50., Sztandar Ludu, czyli no, takie komunistyczne gazety ukazujące się w tamtym czasie. Jak one ten proceder przedstawiały?
Prasa przedstawiała ten proceder jednoznacznie oczywiście negatywnie. Powstawały pełne oburzenia teksty, w których domagano się surowego ukarania sprawców. Problem z tym, że niewiele z tego wynikało po prostu, że teksty były, na ich łamach wypowiadali się urzędnicy, zapowiadano, że tereny zostaną uporządkowane i a nic takiego się nie działo, więc było to takie trochę działanie też często na pokaz.
Mam przyjemność z panem rozmawiać, więc chciałabym zapytać o plany. Czy możemy powiedzieć coś, czy pracuje pan? Znaczy, jako dziennikarz jest pan oczywiście aktywny i pewnie cały czas coś tam powstaje, ale czy w formie książkowej, może, czy na razie pan odpoczywa? Bo jednak wyobrażam sobie dość eksploatującym mentalnie i być może fizycznie też temacie.
No jeszcze nie mam, jeszcze nie zajmuję się nową książką. Jestem etatowym reporterem Gazety Wyborczej i koncentruję się teraz na tym odcinku pracy zawodowej. Ale oczywiście no, nie mam wątpliwości, że pewnie wkrótce ruszę z nowym tematem książkowym.
Dobrze, bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.